Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
W którym witają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. W imieniu koleżanek i kolegów z rozgłośni regionalnych Radia Publicznego zapraszamy do podsumowania wrześniowych wydarzeń muzycznych. Na kilka dni stolicą polskiej pianistyki stał się Słupsk, o czym nie musi nas przekonywać koszalinianka Beata Górecka-Młyńczak.
Zorganizowany jak zawsze przez Słupskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne. Na tegoroczny festiwal zaproszono uznane gwiazdy, ale także i te, które zdobywały pierwsze szlify na estradzie młodych, na przykład Monika Sikorska-Wojtacha czy Hubert Salwarowski. W programach koncertowych nie zabrakło muzyki Lista, wszak niebawem muzyczny świat obchodzić będzie 200. rocznicę urodzin tego niezwykłego artysty, a oddano hołd także zmarłemu w ubiegłym roku Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu. Po raz drugi w historii festiwalu zainaugurował go obcokrajowiec. Po Kevinie Kennerze był to Włoch Brenno Ambrosini. Festiwal rozpoczął się właśnie koncertem Esdur Franciszka Lista. Polska Filharmonia Sinfonia Baltica wystąpiła pod dyrekcją swojego szefa Bohdana Jarmułowicza. W drugiej części koncertu inauguracyjnego z mistrzowską kreacją koncertu Amol Edwarda Griega wystąpiła Joanna Marcinkowska. Zagrała fenomenalnie, więc nic dziwnego, że zachwycona publiczność zgotowała jej owację na stojąco. To jedna z najwybitniejszych pianistek młodego pokolenia. W ramach wieczorów mistrzowskich mieliśmy okazję słuchać także Kai Danczowskiej, która z córką Justyną przy fortepianie i Bartoszem Koziakiem na wiolonczeli wykonali znakomicie tria Szostakowicza, także Brahmsa. Słuchaliśmy Jacka Kortusa, pamiętamy go chociażby ze znakomitego udziału w ubiegłorocznym konkursie chopinowskim. Mieliśmy muzykę Krzysztofa Komedy, ta zabrzmiała w aranżacji Bohdana Jarmułowicza na inauguracji 35. jubileuszowego sezonu koncertowego Słupskiej Orkiestry. Ta inauguracja tradycyjnie już odbywa się w ramach Festiwalu Pianistyki Polskiej. A ten 45. podsumowuje Jan Popis i jego dyrektor artystyczny.
Ton temu festiwalowi nadawali nie mistrzowie, uformowani jeszcze troszkę na taki właśnie ten styl XIX-wieczny, styl romantyczny, wynikający z przesłań, ze stylu, ze sposobu interpretacji muzyki Chopina czy Lista, ale to jest właśnie szerokie spojrzenie na repertuar, na sposób gry, na pewną szybkość jak gdyby przechodzenia przez repertuar. I myślę, że co najmniej w dwóch, trzech przypadkach to na naszym festiwalu dało znać o sobie, kiedy pojawił się pianista właśnie na recitalu salowym Mateusz Borowia, który w przedostatni dzień festiwalu, no moim zdaniem, dał sensacyjny recital, kiedy pokazał prawie 300 lat muzyki fortepianowej od Bacha do Barbera. To była naprawdę feria pianistyki, wirtuozeria, ta taka nowoczesna, że oczywiście precyzja, artykulacja, szybkość, efekt, kolor dźwięku, brzmienie fortepianu, to wszystko było zaznaczone, ale przecież gdy grał partię c-moll Bacha, to nie mieliśmy wątpliwości, że jest to Bach mądry, jest to Bach również błyskotliwy i taki też nowoczesny, prawda, dynamiczny, taki właśnie z tą energią, z tym pulsem, że momentami nam się wydawało, że to słynne powiedzenie, że no, muzyka Bacha ma wiele wspólnego z jazzem, tutaj się potwierdza. Mówiąc jazz, mamy na myśli ten niezwykły puls, prawda, gdy grał sonatę D-dur Mozarta, to przecież to jest duża różnica stylu i on od razu wpłynął zupełnie na nowe, jak gdyby, wody estetyki. I tak to było. No, po przerwie oczywiście no, fenomenalna muzyka francuska, Gaspar de la Nuit, no, właściwie szczyty pianistycznej wirtuozerii, trzeci fragment Scarbo. Ravel to właściwie napisał tak troszkę złośliwie, żeby powiedzieć, no wy, XIX-wieczni, romantyczni wirtuozi, wreszcie sobie połamiecie zęby na tym utworze. Rozpaczy, że nie mogą przejść przez te przeszkody. Też oczywiście fantastycznie zagrał i później Barber, ta sonata kompozytora XX-wiecznego, właściwie można powiedzieć, że wielki hit z repertuaru Władimira Chorowica. No słyszeliśmy, to było fantastyczne wykonanie. Więc taka jest współczesna pianistyka i to jest jak gdyby jeden jej odcień. Wirtuozeria, dynamika, wszechstronność stylu, nie zagłębianie się w jakąś taką wąską ścieżynkę repertuaru, czy właśnie stylu, ale pewien uniwersalizm. pianizm. No i to się zaznaczyło i od tego nie ma ucieczki. Taka jest pianistyka XXI wieku. Inny przykład. Duet fortepianowy, Lutosławski pianon duo. To są młodzi ludzie, którzy absolutnie poszukują, co można za sprawą dwóch fortepianów wykreować jeszcze dziś, żeby to było atrakcyjne. Mają świetny pomysł, bo łączą się z perkusistami. Mieliśmy wykonanie światowe utworu poświęconego Góreckiemu, a to dziełko, rzeczywiście, bo nie dużych rozmiarów utwór, ale bardzo pięknie, szlachetnie napisany przez kompozytora nazwisku Blecharz. I świetnie to rzeczywiście zostało zrobione. Musimy też z radością odnotować jeden fakt i to też jest bardzo udany element 45. festiwalu, że powracają na naszą estradę laureaci Estrady Młodych i grają zawodowo, grają z sukcesem, no, żeby podać przykład chociażby Joanny Marcinkowskiej, która fantastycznie na inaugurację z Orkiestrą Filharmonii Słupskiej pod dyrekcją Bohdana Jarmowicza zagrała koncert Amol Edwarda Grieg'a. Ja osobiście cieszę się, że doszło do wykonania dwóch koncertów fortepianowych Maurycego Ravela na jednym wieczorze, bo to jest też wielka tradycja, wielkie dzieła muzyki fortepianowej. No czegoś takiego jeszcze na festiwalu nie było.
Ale była jak zawsze Estrada Młodych. Tytuł laureata komisja opiniująca przyznała czterem pianistom. Są to Arnold Gniwek z Akademii Muzycznej w Katowicach, Oliwia Grabowska również z Katowic, Luiza Sobkowiak z Akademii Muzycznej w Gdańsku i Hanna Tarchała z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Laureatom gratulujemy i czekamy na ich kolejne prezentacje koncertowe.
Finał ze suity koncertowej z baletu Śpiąca Królewna Piotra Czajkowskiego w opracowaniu Michaiła Pletniewa grała Joanna Marcinkowska. Koncertem Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal rozpoczął się 5 września w Dąbrowie Górniczej 5. Międzynarodowy Konkurs imienia Michała Spisaka, który przybliża nam teraz Stanisław Wiera wraz ze swoją rozmówczynią.
Rozmawiam z moim państwa gościem, panią Reginą Gowarzewską, rzecznikiem prasowym konkursu.
Jako soliści pojawili się laureaci poprzedniego konkursu, bo pamiętajmy, że co roku konkurs odbywa się w 3 innych specjalnościach. W zeszłym roku rywalizowali muzycy grający na instrumentach smyczkowych, na skrzypcach, altówce i wiolonczeli. Dlatego też w tym roku na koncercie inaugurującym konkurs pojawiło się 2 laureatów. To Małgorzata Wasiucionek, skrzypaczka, i Tomasz Daroch, wiolonczelista. W tym roku to były instrumenty dęte blaszane, puzon, trąbka i róg. Zgłosiło się ponad 40 uczestników z różnych krajów, najwięcej Polaków, ale byli także przedstawiciele Holandii, Niemiec, Ukrainy. Tak się stało, że do finału dotarli tylko Polacy. Te etapy wszystkie po kolei są bardzo ciekawe. Uczestnicy podkreślają bardzo duży stopień trudności i długość wymaganego programu w każdym etapie. Jak to powiedział jeden z finalistów, każdy z tych etapów to jest koncert dyplomowy kończący Akademię Muzyczną, jeżeli chodzi o wagę i o wielkość programu. W drugim etapie ciekawą rzeczą są utwory pisane specjalnie na zamówienie konkursu Spisaka. To w ten sposób też wzbogaca polską współczesną literaturę muzyczną. Przez wiele lat pisał głównie Zdzisław Szostak, pisze teraz także profesor Jan Wincenty Havel. W tym roku był jego utwór przeznaczony na waltornie, a puzonowy utwór i na trąbkę to były utwory Zdzisława Szostaka. Bardzo trudne utwory. No a w trzecim etapie tradycyjnie to są koncerty z towarzyszeniem orkiestry, Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego i też bardzo duża trudność. Mianowicie wielu z tych młodych ludzi, bo przecież to jest konkurs przeznaczony dla uczestników do 29 roku życia. Po raz pierwszy w życiu staje w roli solisty przed orkiestrą. I od razu na konkursie. Nie mają doświadczeń z graniem z orkiestrą. Oceniało uczestników międzynarodowe jury pod przewodnictwem profesora Stanisława Dziewiora z Katowickiej Akademii Muzycznej, znakomitego trębacza, a w składzie jury byli wybitni muzycy m.in. z Rosji, ze Szwajcarii, ze Szwecji, no i także Polacy, przedstawiciele naszych polskich uczelni muzycznych.
Miała pani z pewnością okazję kontaktować się z jurami i znać ich opinie.
Podkreślali wysoki poziom uczestników i bardzo dużą dojrzałość. Już właściwie w drugim etapie konkursu pojawili się bardzo dojrzali, ukształtowani muzycy, którzy nie tylko technicznie byli perfekcyjni, ale byli już po prostu muzykami, czyli potrafili coś już przez muzykę powiedzieć. Nie tylko technika wykonawcza, ale także to, co jest pomiędzy nutami, to wypełnienie, które jest tak ważne, aby trafić do słuchacza.
Powiedzmy o laureatach.
Mamy Karola Gajdę, zdobywcę pierwszej nagrody w specjalności puzon. Dodajmy, że nagroda pierwsza to jest 12 tysięcy i statuetka przedstawiająca Michała Spisaka, czyli patrona konkursu. Karol Gajda to student Krakowskiej Akademii Muzycznej, ale z naszym regionem też związany, bo średnią szkołę muzyczną kończył w Bielsku Białej. I mamy 2 laureatów związanych z naszą uczelnią. To zdobywca pierwszej nagrody w specjalności trąbka Piotr Nowak i specjalności róg Krzysztof Tomczyk. Ja muszę powiedzieć, że jest bardzo cenną przede wszystkim rzeczą, że miasto Dąbrowa Górnicza podjęło się organizacji tego i bardzo ten konkurs wspiera. Bo proszę popatrzeć, w tym roku z powodu remontu Pałacu Kultury Zagłębia wszystkie przesłuchania odbyły się w Katowicach, a jednak jest to konkurs organizowany przede wszystkim przez miasto Dąbrowa Górnicza przy wsparciu Katowickiej Akademii Muzycznej. Inauguracja i finał w Dąbrowie Górniczej w Bazylice Najświętszej Marii Panny Anielskiej i tutaj wielka determinacja właśnie miasta Dąbrowa Górnicza, aby w pewien sposób promować wielką postać z tego miasta i młodych muzyków. I myślę, że to jest też podstawą przyszłości tego konkursu, a poza tym nie byłoby tego konkursu bez profesora Zygmunta Tlatlika. Profesor Zygmunt Tlatlik jest dyrektorem artystycznym całego przedsięwzięcia i naprawdę z wielką determinacją podjął się organizacji tego wszystkiego i myślę, że to jest taka też jego wielka zasługa, że ci młodzi muzycy mogą się co roku spotykać na konkursie.
Miejmy też nadzieję, że kolejne edycje pozwolą szerzej rozpropagować twórczość Michała Spisaka i spopularyzować jego osiągnięcia.
Właśnie, bo na koncercie laureatów też zabrzmiał utwór, tak jak na inauguracji kuracji było Andante i Allegro na skrzypce z Towarzyszeniem Orkiestry, tak w trzecim etapie. W tym roku był tylko i wyłącznie utwór na puzon i orkiestrę Michała Spisaka. On był obowiązkowy w trzecim etapie i oczywiście w brawurowym wykonaniu Karola Gajdy zabrzmiał także podczas koncertu laureatów i Karol powiedział mi, że jest zachwycony tym utworem, grał go już wcześniej, znał go i wraca do tego utworu z wielką, wielką zawsze przyjemnością.
Słuchaliśmy fragmentu Allegra ze suity na dwoje skrzypiec Michała Spisaka, grali Krzysztof Węgrzyn i Tomasz Tomaszewski. Na zakończenie odbywającego się w Wielkopolsce festiwalu Muzyczne Przestrzenie angielski zespół The King Singers dokonał wypełnionej po brzegi publicznością poznańskiej farze prawykonania utworu Pawła Łukaszewskiego Responsoria Tenebre. Zanim w listopadzie zespół zaprezentuje muzykę polską w Londynie, w stolicy Wielkopolski, słyszeliśmy część tego repertuaru. Mówi kontratenor David Harley. To wspaniale znaleźć się w Poznaniu na tym świetnym festiwalu. Jest dla nas zaszczytem uczestniczyć w koncercie, w którym w sporej mierze wykonamy muzykę polskich kompozytorów. Będzie więc utwór Pawła, który zaśpiewamy po raz pierwszy. Będzie też muzyka Góreckiego, a także 5 cudownych motetów Mikołaja Zieleńskiego. Będzie to więc nie tylko współczesna muzyka polska, ale i renesansowa. Przeplatać ją będziemy muzyką francuską i angielską. Od choćby pięknymi lamentacjami Talisa, cudownego kompozytora angielskiego renesansu, które znakomicie nawiązują do utworu Pawła. Znajdzie się także miejsce na nieco współcześniejszą muzykę. W drugiej części wieczoru będą to Quatre Petits Prières de Saint-François d'Assise. Francisa Poulenca. 4 cudowne miniatury. Tu chyba Paul zgodzi się ze mną, będące szczytem perfekcji kompozytorskiej Poulenca. Utwory, które zwłaszcza pięknie brzmią we wnętrzu świątyni. Sądzę, że nasz koncert będzie wyjątkowo piękny, zwłaszcza, że wykonania wszystkich utworów dedykujemy nieżyjącemu już Jerzemu Zalcmanowi, naszemu menadżerowi w Polsce. Tę misję kontynuuje teraz obecny tu jego syn Kacper. His piece to the memory of Jerzy Zalcman, who for many years was our manager here in Poland, a job now done marvelously by his son Kasper. pan Paweł Łukaszewski. Panie Pawle, jak się pisze utwór dla jednego z najsłynniejszych sekstetów wokalnych świata?
Ja jednak podchodzę do każdego utworu odpowiedzialnie. Wydaje mi się, że to, co robię, a lubię komponować, jest moim sposobem na życie. W związku z tym nie okłamuję siebie ani innych, nie okłamuję słuchaczy, siebie nie muszę. I w tym momencie każdy dźwięk jednak dopieszczam i dosyć pieczołowicie staram się, żeby odpowiednio zabrzmiał w odpowiednim zestawieniu między głosami. I również ważna była dla mnie kolorystyka tego wspaniałego zespołu. To są utwory o tematyce wielkopostnej, z Wielkiego Piątku, z Wielkiej Soboty, z tekstami, które są bardzo popularne i one były pisane przez wcześniejszych kompozytorów. To też było dla mnie pewną poprzeczką, którą musiałem przeskoczyć, być może przeskoczyłem po takich utworach jak Responsoria właśnie Gesualda czy Tomasa Talisa. Napisanie cyklu no nie jest czymś takim, co robi się przy jakiejś okazji, ale tak się składa, że mogłem sobie pozwolić na takie trzymiesięczne prace latem ubiegłego roku nad Biebrzą, gdzie mam letni dom i tam sobie takimi porankami tą koncepcję ubierałem w dźwięki.
Jak zespół The King Singers dostał partyturę, jaki sygnał pan otrzymał?
To jest może dziwne, co powiem, ale żadnego sygnału nie otrzymałem. A mimo to ja nie musiałem się ograniczać i mam nadzieję, że ten rezultat będzie znakomity, przynajmniej wykonawczy, a kompozytorski to już musi publiczność ocenić.
La bella Franceschina, ninina, bufina, la filibustachina, che la vorria mari, ninina, filibustachi. La sua padre alla finestra, ninestra, bufestra, la filibustachestra, ascoltar quel che la di, ninina, filibustachi. Tasi, tasi, Franceschina, ninina, bufina, la filibustachina, che te darò marini nella filibusca chi. Te darò io la figlio del conte, di nonte bufonte, la filibusca conte, del conte Constantini nella filibusca chi. E non voglio la figlio del conte, di nonte bufonte, la filibusca conte, del conte Constantini nella filibusca chi. E voglio quel giovennetto, ninetto, buffetto, la filibusca chetto, che sta in prigion per minini, la filibusca chi. La li,
była także kiedyś muzyka współczesna. Renesansowy madrygał Filipa Verdelota, La Bella Franceschina, śpiewał sekstet The King Singers, a o szlachetnej kameralistyce mówi w swej relacji Halina Więcek-Przybyła.
Zakończyły się letnie festiwale na Wybrzeżu Zachodnim. Ostatnie akordy zabrzmiały zarówno w Kamieniu Pomorskim, gdzie śpiewał chór Poznańskie Słowiki pod dyrekcją swojego 91-letniego dyrygenta Stefana Stuligrosza, jak i w Świnoujściu oraz Katedrze Szczecińskiej. Na początku września dobrej muzyki można było posłuchać w Zamku Książąt Pomorskich, który od kilku lat preferuje występy młodych, utalentowanych artystów. A ci często ukierunkowują się na kameralistykę. W ostatnich latach wyraźnie widać renesans tego muzykowania w Polsce. Wspomina o tym pianista Sławomir Wilk, który oprócz solowych występów grał tu kilka koncertów kameralnych, m.in. z Konstantym Andrzejem Kulką, Patrycją Piekutowską, Tomaszem Sztralem, a ostatnio wiolonczelistą Tomaszem Szczęsnym.
Jestem ogromnym fanem kameralistyki. Wpojono mi to już w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Tam jest bardzo prężnie działający ośrodek kameralistyki i pani profesor Probudzka-Firlik od pierwszego roku miałem z nią zajęcia z kameralistyki. A poza tym uważam, że to jest dużo przyjemniejsze z kimś występować. Muzyka jest czymś, co łączy ludzi, więc czemu mamy być sami na tej scenie?
To właśnie sonata na wiolonczele i fortepian Samuela Barbera z 1932 roku, wykonana we wrześniu w Szczecinie, połączyła na estradzie pianistę Sławomira Wilka i wiolonczelistę Tomasza Szczęsnego. Wiolonczelista Tomasz Szczęsny.
Przede wszystkim kompozytorzy, pisząc muzykę kameralną, wiedzieli o tym, że nie będą jej grali sami. W związku z tym będą mieli ze sobą przyjaciół, będzie to wspólne muzykowanie, co ich motywowało do tego, więc tej muzyki kameralnej jest bardzo dużo i powinna być propagowana jak najbardziej ze względu właśnie na to, że to są takie stricte, czyste uczucia kompozytora względem siebie, względem współpracowników, dla których często była ta muzyka pisana. W związku z tym grajmy więcej kameralistyki.
Jest to wspaniała muzyka.
Sławomir Wilk, pianista.
Pisana przez największych kompozytorów. Często łatwiej im się było wypowiedzieć to, co czuli w takim kameralnym gronie, niż w dużych formach symfonicznych, gdzie dużo trudniej jakąś szczerość, naturalność. Zawsze to jest troszkę takie pompatyczne.
Oby kameralne muzykowanie zdobywało w naszym kraju coraz więcej estrad. Jeszcze posłuchajmy finału tria fortepianowego G-moll Fryderyka Chopina, które w studiu Polskiego Radia w Szczecinie grali Sławomir Wilk fortepian, Konstanty Andrzej Kulka skrzypce i Tomasz Sztral wiolonczela.
W Żarnowcu, dworku Marii Konopnickiej, odbył się we wrześniu Polski Festiwal Narodowy zorganizowany przez trzy instytucje, którego dobrym duchem jest śpiewak i malarz Marek Wiatr. W tamtejszym pięknym plenerze przebieg imprezy śledziła Zofia Stopińska z Rzeszowa.
Pan Paweł Bukowski, dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Muzeum jest jednym z głównych organizatorów tego festiwalu i myślę, że Polski Festiwal Narodowy to ogromna promocja dla Was.
To jest taka nowoczesna forma poprzez koncerty, festiwal przede wszystkim i poprzez sztuki teatralne i spektakle operowe, operetkowe. Można właśnie tutaj przemycić pewne informacje propagujące twórczość naszej wybitnej poetki i pisarki Marii Konopnickiej.
Dwa dni poświęcone były teatrowi, dwa dni spektaklom i koncertom, ale wszystko wyjątkowo związane było z muzyką.
Tak, bo zarówno pierwszy spektakl teatralny, lata 20, lata 30 w wykonaniu Teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie był właśnie z przewagą pięknych piosenek z tych lat przedwojennych, z okresu międzywojennego. Zresztą teatr ten poprzez patronkę Wandę Siemaszkową jest bardzo blisko związany z naszym muzeum, zwłaszcza poprzez to, że Wanda Siemaszkowa uczyła się na pensji Czarnockiej w Warszawie z córką Marii Konopnickiej, Laurą Pytlińską, która też poszła w ślady właśnie Wandy Siemaszkowej, była aktorką dramatyczną. A w końcowym etapie życia przyjaźniła się szczególnie ze starszą córką, Zofią Mickiewiczową, którą odwiedzała tutaj w Żarnowcu. I tu warto podkreślić, Wanda Siemaszkowa zmarła w Żarnowcu. Została pochowana początkowo w Wiedliczu na cmentarzu, a pół roku później jej ciało zostało przeniesione na cmentarz Powązkowski. I właśnie poprzez te takie związki, tu mamy taki sentyment do teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Drugi spektakl teatralny, Szwejk, to jest już czeska literatura, a trzeba pamiętać, że Czesi w tej chwili mają najwięcej chyba przekładów z tych krajów europejskich, prawie 900. Także Konopnicka bardzo była popularna, zwłaszcza na przełomu XIX wieku, początku XX wieku. I w sumie Haszek chyba niewiele po śmierci Konopnickiej też zmarł, także bliska była kultura. Takie związki można tutaj też było przedstawić publiczności. Bardzo był interesujący ten spektakl, mnie osobiście się bardzo podobał.
Troszeczkę oddechu przyniósł spektakl Księżniczki Czartasza w wykonaniu artystów Opery Śląskiej w Bytomiu, ale główny akcent to koncert w hołdzie Marii Konopnickiej, koncert patriotyczny, który ma tutaj przede wszystkim wielkie walory edukacyjne dla młodego pokolenia.
Oczywiście to jest tutaj najważniejsze dla muzeum, dla propagowania jej twórczości. No to jest koncert patriotyczny. No, ten nurt był bardzo bogato reprezentowany właśnie w twórczości Konopnickiej, chociażby poprzez Rotę, którą tu napisała w Żarnowcu. Jest to drugi hymn narodowy Polaków. Tetmajer powiedział, że Rotą Konopnickiej zmartwychwstała Polska dzisiejsza, należy się od narodu pomnik. Poprzez właśnie takie utwory typowo patriotyczne, niepodległościowe, Konopnicka się bardzo mocno zapisała w literaturze przełomu XIX i XX wieku i to jest właśnie ten koncert, żeby to ludziom przypomnieć tutaj na Podkarpaciu. Chociaż trzeba powiedzieć, że Księżniczka Czardasza pośrednio w jakiś sposób jest tam związana, bo Konopnicka się interesowała muzyką poważną i na przykład dotarłem do w listach ostatnich korespondencji, że Konopnicka przebywała na terenie monarchii austro-węgierskiej i między innymi w Bad Ischl. To jest uzdrowiskowa miejscowość, gdzie między innymi wybitni inni kompozytorzy tam się leczyli, ale też Konopnicka. A trzeba podkreślić, że Kalman pracował tam właśnie nad muzyką do tej operetki.
Pan dyrektor Krzysztof Dziewięcki.
Ja muszę przyznać, że uwielbiam Kalmana i podziwiam, dlatego że jest to potężna od strony technicznej instrumentacja, wspaniale rozbudowana orkiestra, która mimo wszystko brzmi dość delikatnie i przepiękne, dodaje barwy do tej pięknej muzyki, która przecież jest tak specyficzna, prawda? Człowiek, który no właściwie pisał po węgiersku, potem przygotowywał to i na Stany Zjednoczone, i na Austrię w językach, jak wiadomo, angielskim i niemieckim. W każdym razie dzieła przebogate i bardzo udane.
Pięknie się wpisuje księżniczka w pejzaż Żarnowca. Na tej estradzie widowisko wygląda świetnie.
Pomijając te salonowe sceny, jednak są czardasze, takie elementy bardziej rustykalne, także to rzeczywiście w porównaniu z rzeczywiście z tą scenerią, która i dobrze wygląda i dobrze brzmi, no i rozgrzewająca nas publiczność ciągle dodaje nam animuszu.
Co się dzieje, oszaleje, nieba w sercu mam. Jak mam uwierzyć w to szczęście, nie wiem sam. Uścisk weź mnie w tańcu, nieś mnie, mów coś albo nie. Tylko bądź przy mnie i tylko kochaj mnie. W rytmę dzika serce śpiewa, pokoj mnie. Bez miłości świat nie śpiewa, pokoj mnie. Aż za kliku wielka we mnie, że jedzę mnie. Weź mą miłość i wzajemnie, pokoj mnie.
Jak przyjemnie szumi we mnie krew policzyk ten. Chyba to wszystko nieprawda, piękny sen.
Chciałbym skakać, chciałbym płakać, ubić bym się chciał. Sylwia jest moja, słyszycie,
Zespół Opery Śląskiej w Bytomiu pod dyrekcją Krzysztofa Dziewięckiego prezentował fragment z księżniczki Czardasza Imre Kalmana. Ożywiają się we wrześniu muzyką wielkopolskie kościoły. Tryptyk lądzki otworzyli dwaj znakomici ludzie polskiej sceny, Krzysztof Zanussi i Wojciech Przoniak. A koncert inauguracyjny poprowadził Jurek Dybał, kontrabasista filharmoników wiedeńskich, dyrygent, który z pozycji Wiedeńczyka wiele ofiarowuje swemu krajowi.
Tutaj się wykształciłem, tu są moje korzenie, nie mówię o patriotycznym nawet podejściu, ale muzyczne, kulturowe, także z tym się czuję bardzo związany. W Polsce moim zdaniem bardzo dobrze się dzieje. Oczywiście w porównaniu z wieloma krajami ciągle możemy narzekać, ale uważam, że jesteśmy na dobrej drodze pod wieloma względami, również co się tyczy kultury. Oczywiście finansowanie to jest jak zawsze druga strona, ale to na całym świecie. Natomiast widzę, że coraz więcej i młodych ludzi, i młodych dyrygentów swoje aspiracje kieruje w dobrą stronę. Już nie ma tego takiego jakiegoś owczego pędu też tylko gdzieś tam na zachód, tylko wszystko na zachodzie lepsze, łącznie z kompozytorami i ze wszystkim. Nie ma tej negacji własnej kultury, co jest naprawdę bardzo potrzebne. Oczywiście tutaj trzeba się chronić również przed jakimś kulturalnym szowinizmem, który często ma miejsce w Europie Zachodniej, że muszę to powiedzieć z doświadczenia, gdzie te wielkie kultury muzyczne bardzo często lubią się ograniczać do swojej muzyki lub muzyki związanej z ich kręgiem kulturowym.
Filharmonii, pisane z angielska, a więc czuć harmonię.
Koncepcja powstania orkiestry filharmonii była koncepcją Filharmonii Poznańskiej, ale są to w większości muzycy Filharmonii Poznańskiej plus z całej Polski. Dość młodzi wiekiem, ale przede wszystkim młodzi sercem i zapałem. Przyleciałem prosto z lotniska na próbę wieczorną, naprawdę dość późno i chcąc już kończyć próbę, muzycy mówili, nie, to zróbmy jeszcze, przedłużmy. Ja mówię, no, zaskoczony jestem właśnie tutaj, że nikt nie patrzy na zegarek, nie pyta o pieniądze, a oni mówią, nie, tu są ludzie, którzy będą pytali o pieniądze, ale najpierw musimy mieć produkt, a na powstanie produktu dobrego, który można dobrze sprzedać, potrzeba czasu. I ten rodzaj myślenia, nie tylko idealistyczny, ale powiem taki pozytywistyczny, że właśnie nie albo właśnie romantyczny zryw, gdzie muzycy, prawda, za satysfakcję i możliwość rozwoju mają pracować latami, ani też jakieś takie wyrachowanie tylko i które też do nikąd nie prowadzi. Myślę, że tego pozytywizmu Polska i polska kultura coraz bardziej się uczy i to naprawdę jest bardzo w tym wszystkim pozytywne.
To taka piękna idea, ten tryptyk lądzki. Znowu ożywienie pięknego miejsca, lądu nad Wartą, który jest śliczny architektonicznie i powinno być także śliczny harmonicznie. Nie wybrał pan również Kurpińskiego i Dankowskiego.
Muszę ponownie jeszcze komplementy dyrektorowi Wojciechowi Nentwigowi. Tutaj koncepcja Festiwalu Lądzkiego jest jego koncepcją i właśnie zrobienia tego tryptyku. Uważam, że świetny pomysł. Właśnie pokazanie muzyki klasycznej z różnych form. Kameralna orkiestra, na drugi dzień orkiestra Filharmonii Poznańskiej. Zamyka kwartet filharmoników berlińskich z naszym Danielem Stabrawą. Thank you.
Rondo z symfonii Wojciecha Dankowskiego zaprezentowała Poznańska Orkiestra Academia dell'Arcadia, specjalizująca się w odkrywaniu muzyki z wielkopolskich archiwów. Podobny cel, lecz ze zbiorów klasztoru na Świętej Górze koło Gostynia, postawiło sobie Towarzystwo imienia Józefa Zeidlera, organizujące już po raz szósty Festiwal Musica Sacromontana, który obejmuje dwa weekendy na przełomie września i października. Czyje partytury ożyją tym razem, mówią dyrektor festiwalu ksiądz Jakub Przybylski oraz dyrektor artystyczny Wojciech Czemplik.
Archiwa świętogórskie są bardzo bogate. Zbiór, który pozostawiła po sobie kapela świętogórska, jest olbrzymi. To jest ponad 100 tytułów. No więc i w tym roku nie zabraknie niespodzianek. Melomani z wielką przyjemnością wysłuchają na pewno po raz pierwszy od wielu, wielu lat mszy Józefa Elsnera, mszy G-dur, dedykowanej zresztą Antoniemu Radziwiłłowi.
No bo znowu kolejne nazwisko. Już mieliśmy nazwiska Zeidlera, Koperskiego i nie tylko. I tutaj czytam Johannes Battista Lohr. Czech, który ze Świętą Górą także był związany.
Nasze archiwa o tym mówią, ale również stare kroniki klasztorne. Natomiast nic nie wiedzieliśmy bliższego o tym kompozytorze. Ten festiwal, działalność stowarzyszenia odkrywa też historię Świętej Góry, jaka ona jest dla nas obowiązująca. Kto by przypuszczał jeszcze kilka tygodni temu, że taki wspaniały kompozytor kolejny był na Świętej Górze. Myślę, że Jan Baptista Lohr w tym roku, a w kolejnych latach okaże się, że duchowieństwo Świętej Góry to nieprzeciętni ludzie.
Słuchaliśmy Agnus Dei z Litanii Józefa Zeidlera we wykonaniu solistów Camerati Silesia Zespołu Śpiewaków Miasta Katowice oraz Akademii dell'Arcadia pod dyrekcją Anny Szostak. A co się będzie działo w muzycznym Lublinie? Dorota Gonet.
Tradycyjnie już wrzesień w Lublinie jest miesiącem koncertów, festiwali i konkursów na powracających z wakacji mieszkańców, a także na turystów. Czeka całkiem dużo ciekawych imprez. Za nami siódma edycja cieszącego się ogromną popularnością konkursu Solo Życia, w którym wzięło udział ponad 120 instrumentalistów z całej Polski, z zagranicy, ale po raz pierwszy laureatem tej imprezy nie został gitarzysta, a grający na harmonijce, 17-latek ze Zduńskiej Woli. Także we wrześniu w centrum Lublina na Placu Litewskim miłośnicy Johna Cage'a uczcili pamięć kompozytora w bardzo nietypowy sposób. Zamiast szampana czy tortu było bowiem zbiorowe słuchanie jego muzyki. W ten sposób ośrodek Rozdroża przygotował Lublinian i nie tylko na obchody okrągłej setnej rocznicy urodzin Cage'a, która przypada na rok 2012. To niektóre wybrane imprezy wrześniowe, a co przed nami? Przede wszystkim finałowe koncerty trwających przez całe lato festiwali organowego i spotkań kultur. I oczywiście początek sezonu w Filharmonii Lubelskiej i Lubelskim Teatrze Muzycznym. Obie te instytucje właściwie już rozpoczęły zgodnym włączeniem się w ministerialną akcję 60+ Kultura. Pierwszy weekend jesieni, weekendem seniora z kulturą. Przypomnijmy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego proponuje osobom po 60 szerszy niż dotychczas udział w życiu kulturalnym naszych miast poprzez wystosowanie specjalnego zaproszenia dla tej właśnie grupy społeczeństwa na specjalnych, atrakcyjnych, miejmy nadzieję, warunkach. Za bilety na pierwszy jesienny weekend z kulturą seniorzy zapłacili połowę ceny biletu ulgowego. I tak właśnie wczoraj w Teatrze Muzycznym wystawiony został spektakl Usta milczą, dusza śpiewa, a na Estradzie Filharmonii wystąpili obok lubelskich artystów także zaproszeni goście, pianistka Joanna Ławrynowicz, skrzypek Rafał Zemrzycki-Pejn. No i na koniec zaproszenie na uroczystą inaugurację nowego sezonu artystycznego. W najbliższy piątek, 30 września, nasza orkiestra pod batutą dyrektora artystycznego Piotra Gwiazdkowskiego zagra symfonię fantastyczną Berlioza. A w części pierwszej koncertu wystąpi laureat pierwszego miejsca konkursu skrzypcowego imienia Paganiniego w Genui w 2001 roku, Mariusz Patyra. Posłuchamy go w pierwszym koncercie skrzypcowym D-dur opus 6 Niccolò Paganiniego. Później już się będą odbywały cykliczne wieczory z muzyką klasyczną, ale nie zabraknie niespodzianek, ciekawostek, o których nie omieszkamy Państwa z dużą przyjemnością informować. Jak zwykle zapraszamy do Lublina.
A my zapraszamy do Poznania. 8 października Agata Szymczewska, laureatka pierwszej nagrody 13. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego, wykonaniem koncertu Karola Szymanowskiego zainauguruje kolejną jego edycję. Kto spośród 53 skrzypków zajmie jej miejsce? Dowiemy się 21 października. Ale jeszcze nasza skrzypaczka nie została zdetronizowana. To też Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Fragmentem poloneza D-dur Henryka Wieniawskiego w wykonaniu solistki mówią dzisiaj Państwu do widzenia.